Gość kalejdoskopu.
I zgodnie z zapowiedzią sprzed minut kilku, naszym gościem w Przemyskim Studiu Polskiego Radia Rzeszów jest poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski. Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, Konfederacja jest w niektórych kwestiach za, a nawet przeciw. Pytam w kontekście marszu PiS przeciw migracji, bo z jednej strony sprzeciw wobec migracji to ważna część waszej politycznej tożsamości, a z drugiej na marszu się pojawiliście, ale nie po to, żeby iść z PiS-em, tylko stanąć z banerem. Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i Azji. To jak to jest z tym za, a nawet przeciw?
Przede wszystkim jesteśmy przeciw nielegalnej migracji. PiS jest w tej chwili także przeciw nielegalnej migracji. Tylko przypominamy, że trzeba w polityce ponosić odpowiedzialność za decyzje i działania sprzed lat. Więc tutaj byłoby dobrze, żeby działacze PiS-u powiedzieli, no pomyliliśmy się i teraz po prostu zmieniliśmy zdanie i by było wszystko w porządku. Po prostu tak naprawdę tylko chodzi o tą kwestię.
To w takim razie Konfederacja pewnie powinna być z kolei zadowolona z zapowiedzi premiera, że migranci do naszego kraju przymusowo nie zostaną skierowani w sobotę, a więc w dniu marszu PiS Donald Tusk przekazał takie oto słowa: nie będzie w Polsce relokacji migrantów, załatwione.
Nie, to jest też półprawda. Wskutek bardzo dużych nacisków i dużego prawdopodobieństwa, że wskutek załamania frontu w przyszłym roku na Ukrainie może do nas trafić bardzo dużo Ukraińców, odłożyli to tylko na rok, ale nie, że Polska jest wyłączona z tego mechanizmu, po prostu dostaliśmy tylko jeden rok, że to będzie opóźnione, więc premier po prostu mija się z prawdą i manipuluje.
Panie pośle, to wracając do czystej polityki, od tych kwestii dotyczących marszów migracji i słów z jednej, drugiej czy trzeciej strony. Czy pomysł paktu senackiego to jest idea, czy realna możliwość? Przypomnę słowa Sławomira Mentzena. Nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim, natomiast mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. Coś jest na rzeczy?
Ja myślę, że pakt senacki jest realny. Oczywiście nie ma jeszcze rozmów, bo do wyborów jest jeszcze bardzo daleko. Myślę, że jeżeli strona lewicowo-liberalna dzięki paktu senackiemu sprawuje władzę w Senacie, to myślę, że jest racjonalne, aby po prostu odebrać im tą władzę w Izbie Senackiej. Tutaj na razie nakłada się, można powiedzieć, taki pojedynek medialny między Sławkiem Mentzenem a Jarosławem Kaczyńskim. Ja do tego podchodzę z dużą dozą dystansu. Myślę, że tu prezydent będzie bardzo dobrym zwornikiem, żeby w przyszłości iść w tym kierunku.
Jeżeli chodzi o krajową scenę polityczną, może gospodarczą również przede wszystkim, to jest coś, co może gdzieś nam przemknęło w kontekście mniej ważnego dla mediów zagadnienia, a niezwykle ważnego, jeżeli chodzi o perspektywę tego, co będzie działo się w kraju w przyszłym roku. Przyszłoroczny budżet, pojawiły się jego założenia. Z projektu wynika, że wydatki budżetu państwa wyniosą prawie 919 miliardów złotych, deficyt na poziomie około 272, dochody budżetu państwa zaplanowane na poziomie 647, nieco ponad miliarda złotych. Jeżeli chodzi o deficyt, planowany mniejszy niż rok temu, kiedy w ustawie zapisano nie większy niż 289 miliardów złotych. No i to jest dopiero założenie. Nad tym budżetem będą toczyły się oczywiście prace, ale jak na te wstępne założenia i na te liczby patrzy Konfederacja?
No przede wszystkim nie do zaakceptowania jest ten deficyt budżetowy. I tu zwracamy uwagę, że trzeba się bardzo poważnie zastanowić nad skalą wydatków socjalnych, ponieważ Polski na dzisiaj na to nie stać. My tylko w tym roku wydamy na Ukraińców, i to nie chodzi o pomoc dla państwa ukraińskiego, tylko o tych, którzy są w Polsce, około 10 miliardów. Niemcy też już tną bardzo ostro socjal. Kanclerz Merz powiedział publicznie, że Niemców nie stać na dalsze funkcjonowanie państwa socjalnego na tym poziomie. Więc my przede wszystkim musimy tutaj działać w kierunku niepodnoszenia podatków. Przede wszystkim trzeba się bardzo poważnie zastanowić, czy 800 plus utrzymać w tym schemacie, czy na przykład go nie zmienić, żeby to były odliczenia od podatku dla ludności pracującej, a tą małą grupę, która z przyczyn socjalnych nie pracuje, to powinna mieć wsparcie z opieki społecznej. Tutaj też kwestia, należy powrócić do kwestii, czy 800 plus, jeżeli ma zostać, nie powinno być na drugie i następne dzieci, a nie na jedno dziecko, ponieważ mamy bardzo duży kryzys demograficzny i tutaj musimy też o tym myśleć, ponieważ to 500-800 plus, które pierwotnie było, miało być zachętą dla posiadania dzieci, okazało się, że nie ma na to żadnego wpływu, więc po prostu my powinniśmy skierować już znacznie mniejsze fundusze, ale na rodziny wielodzietne, bo to one przede wszystkim powinny być beneficjentem tej pomocy. Więc tutaj jest bardzo duża dyskusja. Oczywiście wydatki zbrojeniowe musimy utrzymać wydatki na służbę zdrowia, ale tutaj też należy pomyśleć o jej reformie, bo od lat po prostu ciągle brakuje na służbę zdrowia. My tylko przypomnę, wydaliśmy rocznie około 1,5 miliarda wydajemy na służbę zdrowia dla Ukraińców w Polsce. I tutaj nie mówię o tych Ukraińcach, którzy pracują, są ubezpieczeni, bo jako ubezpieczony pracownik nawet z zagranicy normalnie korzysta ze służby zdrowia, ale trzeba skończyć z turystyką po prostu zdrowotną ze wschodu. Jest sytuacja w przyszłości, która kreuje coraz większe zagrożenia na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie, po prostu wojna handlowa między Wschodem a Dalekim Wschodem, więc po prostu my musimy być przygotowani i patrzeć naprawdę na każdą złotówkę i po prostu te nadmierne wydatki socjalne trzeba się bardzo im przyjrzeć.
Panie pośle, to skoro wspomniał pan o Bliskim Wschodzie, na ile to jest historyczny moment, to co się dzieje dzisiaj? Bo właśnie trwa przekazywanie przez Hamas izraelskich zakładników. Jest rozejm w Strefie Gazy. Czy jest szansa na trwały pokój na Bliskim Wschodzie? Wydaje się, że to daleko od nas, ale jednak oczywiście ta sytuacja, która się tam dzieje, wpływa również na światową geopolitykę i po części także na to, co w kraju nad Wisłą pewnie.
Ja się obawiam, że to będzie bardzo blisko nas. Dlaczego? Ponieważ to, co się dzieje w Strefie Gazy, to jest, można powiedzieć, już tylko i wyłącznie pewna gra, która ma na celu zawieszenie presji światowej na Izrael za ludobójstwo, które jest tam dokonywane. Uważam, że ten rozejm jest rozejmem czasowym. Wczoraj w mediach społecznościowych już były filmiki, jak uzbrojone oddziały Hamasu wjeżdżają na teren Gazy, Więc to można powiedzieć jest zawieszenie, ale tak naprawdę prawdziwym zagrożeniem jest zawieszony konflikt Izraela z Iranem, który tak naprawdę te pierwsze uderzenia to była przygrywka i jeżeli dojdzie tam do wojny, ona będzie gwałtowna, nie taka jak na Ukrainie, rozciągnięta na lata, będą uderzenia rakietowe na gigantyczną skalę i obawiam się, że w tą wojnę mogą być wciągnięte inne kraje Bliskiego Wschodu, a to z kolei może wywołać gigantyczne fale migracyjne, znacznie większe niż te, które znamy z lat 2015-2016 i ta ludność no, nie ma innego kierunku niż Europa.
To o Ukrainie jeszcze dwa zdania na zakończenie naszej rozmowy. Ukraińcy atakują rosyjskie tereny coraz dalej od własnych granic. Ostatnio drony dalekiego zasięgu Ukrainy zaatakowały rafinerię w mieście Ufa, stolicy rosyjskiej Baszkirii. To jest 1400 kilometrów od granicy z Ukrainą. Donald Trump omawiał z Wołodymyrem Zełenskim temat możliwości przekazania Ukrainie rakiet manewrujących Tomahawk. Może być to bliskie, sugerują media. To wszystko może w jakiś sposób zmienić obraz wojny w Ukrainie?
Absolutnie. To są uderzenia punktowe, to nie jest coś, co strategicznie może podłamać Rosję. My mamy w tej chwili sytuację na froncie taką, że Rosjanie zajmują prawie cały Kupiańsk, może bardzo duży obszar wpaść w ręce Rosjan. Walki trwają w Konstantynówce i Pokrowsku. I tutaj codziennie widać, że Rosjanie zajmują kilka nowych miejscowości na Ukrainie i trzeba pamiętać o tym, o czym mówią analitycy zachodni, że Rosja buduje za Uralem drugą olbrzymią armię. Albo do ostatniego rozstrzygnięcia sytuacji na Ukrainie, albo dla innych celów, więc tutaj absolutnie nie widzimy załamania. Ukraińcy mają jeden gigantyczny problem, który się coraz bardziej będzie palący mimo dostarczania amunicji, sprzętu przez Zachód, mianowicie brak zasobów ludzkich. W tej chwili jednostki taktyczne ukraińskie, które walczą, mają średnio około 50% zasobów w stosunku do tych, które powinny mieć. I tu jest gigantyczny problem. Niektórzy eksperci mówią, że cały Donbas może być zajęty do wiosny przyszłego roku, więc ja tutaj nie mam jakby dobrych rozwiązań. Tomahawki też nic nie zmienią, ponieważ to będzie uderzenie tylko i wyłącznie w przemysł. Drony, głównie chodzi Garand 2, które mają zasięg 2,5 tysiąca kilometrów, one po prostu dużo trudniej je namierzyć na tak gigantycznym obszarze, jakim jest Rosja, gdzie nie ma absolutnie żadnych szans na pokrycie systemami antyrakietowymi po prostu całego kraju. Są tylko punktowe, najważniejsze zakłady chronione i największe miasta, więc ta wojna, ona, Ukraińcy uderzają w symboliczne obiekty, ale dla przebiegu wojny na Ukrainie to nie ma większego znaczenia.
Poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski w Przemyskim Studiu Polskiego Radia Rzeszów. Dziękuję za wizytę i rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.